Rozmowa kontrolowana.
W warszawskim studiu Polskiego Radia jest Marcin Horała, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Rozmawia Agnieszka Michajłow.
Dzień dobry, panie pośle.
Dzień dobry.
No i mogłabym powiedzieć, niedoszły kandydat na członka komisji w sprawie Amber Gold. Były takie nieoficjalne informacje, że będzie pan jednym z kandydatów partii. Coś się wydarzyło?
Nie, no te ustalenia.
Czy chętnych było za dużo?
Do ostatniej chwili, no chętnych było bardzo dużo. Ja do ostatniej chwili byłem no, w gronie tych poważnie rozważanych, ale ostatecznie nie zostałem akurat ja zgłoszony. No trudno, oczywiście mnie to osobiście nie cieszy, ale trzeba z tym żyć.
A niech mi pan powie, pana zdaniem za jakiś czas, nie wiem, za rok, dwa, to trudno określić, o ile będziemy mądrzejsi, jeśli chodzi o aferę Amber Gold? O co będziemy mądrzejsi?
Myślę, że będziemy mądrzejsi przede wszystkim o takie zebranie, usystematyzowanie i przedstawienie opinii publicznej, pewnej wiedzy, która, no, jeżeli ktoś by, jakiś hobbysta poświęcił na to kilka tygodni, poszperał, poklikał, to by do niej doszedł, ona jest zdobienie publiczne, ale właśnie jest taka niezebrana, nieusystematyzowana i niefunkcjonująca w takim publicznym obiegu.
Czyli to po to jest komisja śledcza, żeby zebrać wszystkie informacje, to właściwie można by dwóch posłów mogłoby zebrać te informacje i zrobić konferencję prasową.
Tylko jak dotąd jakoś nie zebrało. Natomiast oczywiście komisja śledcza cieszy się również pewnymi uprawnieniami śledczymi, więc nie wykluczam, że dojdzie do czegoś nowego, do czego na przykład prokuratorzy nie doszli. Natomiast istotą komisji śledczych w ogóle na świecie, tak samo jak wysłuchań kongresowych na przykład w Stanach Zjednoczonych, to jest nie tyle dublowanie funkcji prokuratora, to może być efekt poboczny, ale główną funkcją jest przedstawienie pewnego całokształtu funkcjonowania przede wszystkim instytucji państwa w jakimś tam zakresie i przedstawienie go opinii publicznej.
A ja bym zaryzykowała taką tezę, że w Polsce komisje śledcze są dla spektaklu politycznego, dla kilku karier, no i w tym przypadku chyba dla publicznego przesłuchania Donalda Tuska.
No, ma pani prawo do posiadania takiej opinii.
A nie zgodzi się pan?
Powiedzieć. No,
nie, i pan zobaczy, jak wyglądały dotychczasowe komisje śledcze i ich efekty.
No, były takie, w których efekty były dobre, były takie, w których efekty były takie sobie, natomiast pewien walor poszerzenia wiedzy opinii publicznej i wyborców, decydentów w państwie o tym, jak to ich państwo wygląda, uważam, był stosunkowo nieźle realizowany, zarówno w sensie pokazania tam, gdzie faktycznie poważne nieprawidłowości były, no tu naczelną komisja w sprawie afery Rywina, jak i pokazania, że pewne dęte informacje o rzekomych nieprawidłowościach właśnie są dęte i na przykład po roku pracy komisja śledcza nic konkretnego nie znalazła, tak jak w przypadku tak zwanej komisji naciskowej.
No ale skoro mówi pan o komisji Rywina, ja pamiętam, jak z tej komisji jawił się taki wniosek, że mieliśmy grupę trzymającą władzę. I cóż z tą grupą trzymającą władzę? Żadne organy ścigania nie udowodniły żadnych nieprawidłowości. Dla samego nazwania, że ktoś jest zielony lub czerwony, potrzebną komisji śledczej, zastanawiam się nad sensem w ogóle. Co ona
wyborcy
ma
dostali
pokazać?
Wyborcy dostali tę informację, mogli zajrzeć za kulisy procesów władzy i później w wyborach ocenili. Jeszcze raz, zupełnie czym innym jest proces karny i wymogi udowodnienia przestępstwa. To podlega szeregowi regulacji, które mają też chronić przed skazaniem osób niewinnych. Wszelkie wątpliwości rozstrzyga się na korzyść oskarżonego i tak dalej, i tak dalej. Czym innym jest publiczna ocena działania instytucji państwa i polityków. Bo tutaj już nie ma takiej zasady, że każdy jest niewinny, dopóki mu się ze 100% pewnością tej winy nie udowodni. Tu również plus, poza tym, może być coś, co nie jest kodeksowym przestępstwem, niemniej jest daleko idącą nieprawidłowością, która powinna na przykład kogoś skreślić zupełnie z życia publicznego.
Czy powinna skreślić za tę sprawę Donalda Tuska?
A tego nie wiemy. To akurat dopiero komisja będzie mogła dojść. To jest zresztą ciekawostka, że ja uczestniczyłem w dyskusjach i na komisji, i na posiedzeniu plenarnym pierwszego, drugiego czytania o tej uchwale. I właśnie schemat był taki, że przede wszystkim pani poseł Wasserman, która będzie przewodniczącą tej komisji i przedstawiała projekt, mówiła, że trzeba wyjaśnić sprawę, trzeba dojść do tego, kto był odpowiedzialny i tak dalej. A z drugiej strony Platforma Obywatelska zawsze mówi, ale wy tu atakujecie Tuska i tak dalej. Chociaż nikt tego nie mówi.
Ale,
ja nie
panie wiem, właśnie pośle, to jest... ale media przypominają taki cytat z Antoniego Macierewicza, czyli ważnego polityka PiSu, a dzisiaj też ministra, co prawda 2012 rok, ale jednak, który mówił, że Platforma stworzyła mafijny układ, który chronił właścicieli Amber Gold i OLT Express, wiemy, chodzi o pana Marcina P. I to jest afera pana, panie premierze, tak mówił Antoni Macierewicz do Donalda Tuska, więc trudno się dziwić, że dzisiaj, szczególnie politycy Platformy, widzą to w ten sposób.
Czy na złodzieju czapka gorę trochę, czy tam uderz stół, a nożyce się odezwą.
Ale co, że Donald Tusk to złodziej?
Nie, ale znaczy tego nie wiemy, natomiast trzeba to wszystko sprawdzić. Faktem jest, że wtedy, kiedy Platforma Obywatelska niepodzielnie rządziła w kraju, była taka sytuacja, że skazany oszust prowadzi działalność śmierdzącą na kilometr, pojawiają się kolejne ostrzeżenia i różne kolejne instytucje państwa nic z tym nie robią. Tak? I to oczywiście ten mechanizm trzeba zbadać. I
a ma pan świadomość?
Absolutnie nie można na tym etapie wykluczyć, że jacyś politycy Platformy Obywatelskiej, czy Platforma Obywatelska jako formacja, która taki system działający w państwie stworzyła, ponosi za to odpowiedzialność. Ale od tego są prace właśnie Komisji Śledczej, żeby to wyjaśnić. Więc z góry atakowanie i z góry wykluczanie, że ona nie może działać, bo być może doprowadzi do wskazania na odpowiedzialność czy Platformy Obywatelskiej jako formacji, czy Donalda Tuska osobiście, to jest absurd.
No ale chyba może działać, bo posłowie Platformy zagłosowali za to chyba akurat. Oni nie twierdzą, że nie może działać, prawda?
Znaczy wtedy, kiedy posłowie Platformy Obywatelskiej mieli większość w Sejmie w poprzedniej kadencji, to uchwałę o utworzeniu takiej komisji odrzucili.
Tak, a teraz
doskonale, teraz doskonale wiedząc, że tej większości nie mają i nawet przy ich sprzeciwie ta komisja powstanie, przyjęli taką taktykę, że mówią, że że powołanie komisji popierają i głosowali faktycznie za jej poparciem. Jednocześnie na każdym etapie prac, zgłaszając poprawki służące do rozwodnienia tej komisji lub wrzucenia jej drugiego tematu, czyli skoków, który uczyniłby ją niekonstytucyjną i tą uchwałę, i który powodował, że wyniki pracy takiej komisji można by spokojnie podważyć.
Dobrze, jeszcze jedno zdanie. Skazany oszust, pan mówi pan o Marcinie P., ale wie pan, że przed tą komisją właściwie jedną z osób będzie musiała stanąć, to jest pan minister Gowin, dzisiaj minister w rządzie Prawa i Sprawiedliwości, a wówczas między innymi w tym czasie minister sprawiedliwości
aczkolwiek
w rządzie Platformy Obywatelskiej.
I pan Jarosław Gowin mówi, że chętnie stanie i chętnie wyjaśni tą sprawę i swoją wiedzę komisji przekaże. To pierwsze. Natomiast po drugie, w wyniku błędnej decyzji Platformy Obywatelskiej było to w czasach, kiedy prokuratora była tak zwana niezależna i minister sprawiedliwości nie był prokuratorem generalnym. A tutaj główny zarzut, znaczy jednych z tych instytucji, do której można mieć poważne zarzuty, to właśnie prokuratura, która pomimo zgłoszeń Komisji Nadzoru Finansowego umarzała postępowania w sprawie Amber Gold. No ale niestety tutaj wówczas minister sprawiedliwości nie miał na to wpływu. Teraz ma. I gdyby to działo się teraz, to minister sprawiedliwości miałby zarówno możliwość, jak i odpowiedzialność za to, żeby prokuratorów przypilnować, żeby tą sprawę wyjaśniali.
Panie pośle, ile pan zarabia jako poseł?
A brutto, netto, ja na rękę woli. Dostaję łączny miesięczny przelew na rękę, czyli diety i uposażenia, bo jestem posłem zawodowym i zrezygnowałem z pracy zawodowej, to jest 9 tysięcy około złotych. Tam może z niewielkim hakiem, ale rzędu kilkadziesiąt
jakaś
złotych.
Jakaś kilometrówka, nie wiem, wiem, że bezpłatne przeloty, mieszkanie w Warszawie, tak? Na koszt kancelarii Sejmu?
To prawda, aczkolwiek też chciałbym zwrócić uwagę, że ja nie przyjeżdżam do Warszawy dla swojej przyjemności,
nie,
tylko do pracy.
Ale przecież, ja chciałabym, zapytam pana oczywiście za chwilę o podwyżki, ale chciałabym, żeby też słuchacze mieli świadomość, ile zarabia poseł i jakby z czego, za co płaci, za co nie płaci, tak? Za mieszkanie płaci kancelaria Sejmu, prawda? Za przejazdy płaci
posłowie,
kancelaria
Sejmu. Inaczej, posłowi przysługuje zakwaterowanie w Warszawie albo w hotelu sejmowym, natomiast jeżeli zrezygnuje z pokoju w hotelu sejmowym, to zwracane jest mu do kwoty 2000 zł koszt wynajęcia mieszkania w Warszawie, w którym mieszka. Również przejazdy polskim PKP i lotem w relacjach krajowych.
Niech pan powie, jak można było myśleć, że Polacy zaakceptują te kilkutysięczne podwyżki dla ministrów, ale też posłów i senatorów?
Czy tak można było myśleć.
Posłowie PiS-u zgłaszali ten projekt.
Ten temat w ogóle budzi bardzo zrozumiałe emocje i nie podlega, że tak powiem, racjonalnej dyskusji. Ten projekt był oczywiście błędny i my ten błąd przyznajemy i go wycofaliśmy w związku z tym i przepraszamy za spowodowane zamieszanie. Trochę być może mylące było to, że był na ten temat powszechny konsensus w Sejmie wśród wszystkich ugrupowań parlamentarnych. Natomiast kiedy się okazało, że że trzeba pójść do mediów i zbić punkty polityczne, to już się inaczej mówi.
Ale nawet podobno Jarosław Kaczyński był zaskoczony
niż
tym
prywatnie.
Działaniem.
Istotą tego projektu, przede wszystkim to nie był projekt o podwyżkach, żeby była jasność. Projekt o podwyżkach to był taki, w którym był punkt pierwszy, posłowie dostają 2000 więcej, punkt drugi ministrowie 3000 i tak dalej. To był projekt całkowicie zmieniający mechanizm naliczania wynagrodzeń osób rządzących w państwie i uzależniający te wynagrodzenia od wyników gospodarczych, średniej płacy, minimalnej płacy i współczynnika Giniego, czyli rozpiętości społecznych. Jego istotą, jego główną ideą było to, że jeżeli gospodarka rośnie, płace rosną i zmniejszają się nierówności społeczne, to wynagrodzenia osób rządzących państwem rosną. Natomiast jeżeli jest odwrotnie, jeżeli gospodarka jest w stagnacji, płace nie rosną albo maleją i zwiększają się nierówności społeczne, to może też dojść do obniżenia tych wynagrodzeń.
Czy obniżenia od podwyższenia, tak.
Podstawowy błąd, jaki popełniliśmy, jaki został popełniony w tym projekcie, to był taki, że nie skalkulowano go tak, żeby w przypadku posłów i senatorów w momencie wprowadzenia wyszło na zero. To uważam był błąd i też uważam, że w ogóle podwyżki dla posłów i senatorów są dosyć wątpliwe, no ponieważ jest to taka specyficzna praca, no na przykład nie związana z jednoosobową odpowiedzialnością, jak również jeżeli chodzi o taki, powiedzmy, nakład tej pracy, to jeżeli ktoś chce pracować, to proszę mi wierzyć, jest to praca od świtu do nocy. Ja bardzo często wychodzę z domu, jak moje dzieci jeszcze śpią i wracam, jak już śpią. Natomiast jeżeli oczywiście ktoś chce aktywnie tej pracy unikać i chce sobie zrobić wakacje, to da radę. To jest taka możliwość, nikt nie jest go w stanie przymusić. Zupełnie czym innym jest praca ministrów i wiceministrów i tam uważam, że pewna podwyżka być może mniejsza niż ta, która wynikała z tego projektu, ale jest niezbędna. No i oczywiście wreszcie zlikwidowanie tej sytuacji, w której mamy w Polsce jednego całkowicie legalnego niewolnika, kogoś, kto ma obowiązki, które musi wypełniać i za które nie dostaje żadnego wynagrodzenia, ani nawet ubezpieczenia emerytalnego i zdrowotnego, czyli pierwszą damę. To jest skandal i to należy zlikwidować, to wszyscy mówią.
W porządku, ale my tu mówimy o pensji, a nie o składce odprowadzonej na emeryturę. Ja nie wiem, czy pan zna...
Ona jest naliczana od pensji, więc jeżeli nie ma żadnej pensji, Sibora,
to jest taki człowiek, zresztą od nas, który jest historykiem dyplomacji i on na przykład o tej pensji dla pierwszej damy powiedział, że takiego przypadku nie ma, że podejmowano różne dyskusje na ten temat, ale właściwie nigdy czegoś takiego nie wprowadzono i że to jest ewenement na skalę właściwie światową. To będzie.
Zdecydowanie się nie zgadzam. Są różnego rodzaju regulacje dotyczące pewnej formy zabezpieczenia pieniężnego pierwszych dam i są też na przykład etaty dla żon ambasadorów, które mniej więcej spełniają podobną rolę jak pierwsza dama, tylko mniej istotną. Plus przede wszystkim jest to jedna osoba w państwie, no więc naprawdę litości.
Natomiast na pewno nas na to stać, to fakt.
Jeżeli chodzi natomiast o, jak mówię, błędem było i to uważam i to mówiłem nawet jak jeszcze ten projekt nie był wycofany, takie skalkulowanie współczynnika, że on powodował podwyżki na dzień dobry, zwłaszcza dla posłów i senatorów. Natomiast sama idea, żeby nie była to wynagrodzenie pewną kwotą, która jest absolutnie niezależna od tego, jaka jest sytuacja w gospodarce, jaka jest sytuacja Polaków i zmiana tej sytuacji na taką, że jeżeli Polacy zaczynają zarabiać więcej, jeżeli rośnie poziom dobrobytu w kraju, to i rządzący więcej zarabiają. A jeżeli Polacy zarabiają mniej, jest im gorzej i płace spadają, to i płace rządzących spadają, to tak powinno być i ten projekt pewnie po przerobieniu w tym kierunku zostanie.
Ale wracając do mojego pierwszego pytania, trudno jest Polakom zaakceptować taką sytuację, w której dostają podwyżkę, jeśli w ogóle, to ona jest pewnie na poziomie kilku procent, a słyszą, że na przykład premier ma z obecnych 16,5 tysiąca zarabiać 24 tysiące. Skala duża. Prawda, czy nie?
Zgadzam się, że Polakom jest trudno to zaakceptować. Jednocześnie nie mam, ja i tu proszę, jakby wszelkie ponoszę koszty publiczne powiedzenia, że dwie osoby w państwie, głowa państwa i premier w państwie naprawdę, jeżeli będą przyzwoicie i lepiej niż nawet niż do tej pory zarabiali, to nie jest to nic złego.
Dziękuję bardzo za rozmowę. Pozdrawiamy z Gdańska.
Dziękuję bardzo.
Rozmowa kontrolowana.